Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O przeciwstawianie się przemocy zaapelował papież do Neapolitańczyków. Zwierzchników różnych religii zachęcił do działań na rzecz pokoju. Poprosił też o duchowe i materialne wspieranie misjonarzy. Rozpoczniemy relacją z duszpasterskiej wizyty Benedykta XVI w Neapolu. Następnie gościem księdza Bogdana Leśniaka będzie ojciec Janusz Kucicki, werbista pracujący w Japonii. W niedzielę misyjną 21 października wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Największą z sił przemieniających świat jest modlitwa. W obliczu przemocy i niesprawiedliwości Bóg nie zmienia biegu rzeczy bez nawrócenia człowieka. Potrzebuje do tego krzyku duszy proszącej o przebaczenie i wybawienie. Benedykt XVI przypomniał tę duchową prawdę w Neapolu. W strugach rzęsistego deszczu sprawował Eucharystię na tamtejszym placu del Plebiscito. Podejmując biskupi obowiązek głoszenia prawdy niezależnie od okoliczności, papież nawiązał do trudnej sytuacji społecznej Neapolu. Zachęcił do powszechnego przeciwstawiania się wszelkim formom przemocy.
Wiele jest sytuacji ubóstwa, braku mieszkań, bezrobocia i zatrudniania na czarno, braku perspektyw na przyszłość. Istnieje smutne zjawisko przemocy. Nie chodzi tylko o godną potępienia liczbę ofiar Camorry. Chodzi również o fakt, że przemoc niestety ma tendencję do zakorzeniania się w powszechnej świadomości, przenikając w zakamarki życia społecznego, w historyczne dzielnice centrum oraz na nowe i anonimowe peryferie. Istnieje ryzyko, że zdoła przyciągnąć zwłaszcza młodzież dorastającą w środowiskach, gdzie króluje bezprawie, szara strefa i kultura urządzania się.
Benedykt XVI wskazał, że w tej sytuacji niezmiernie ważne jest nasilenie działań prewencyjnych. Winny one się skoncentrować na szkole, pracy oraz pomocy młodzieży w zagospodarowaniu wolnego czasu.
Potrzeba takiego działania, które wszystkich włączy w walkę z wszelkimi formami przemocy, wychodząc od formacji sumień i przemieniając mentalność oraz codzienne postawy i zachowania.
Ojciec Święty podkreślił, że misją Kościoła jest ożywianie wiary i nadziei. Modlił się o ich umocnienie we wspólnocie chrześcijańskiej, tak aby zdołała ona skutecznie przeciwstawić się zniechęceniu i przemocy.
Neapol z pewnością potrzebuje odpowiednich działań politycznych. Wcześniej jednak potrzebuje głębokiej odnowy duchowej. Potrzebuje ludzi wierzących, pokładających pełną ufność w Bogu i angażujących się z Jego pomocą w szerzenie w społeczeństwie wartości chrześcijańskich.
Benedykt XVI zachęcił do wspierania misji i modlitwy za misjonarzy. W rozważaniu na Anioł Pański przypomniał, że pod hasłem Wszystkie kościoły dla całego świata obchodzony dziś jest Światowy Dzień Misyjny.
Każdy kościół lokalny jest współodpowiedzialny za ewangelizację całej ludzkości. Ta współpraca między kościołami została wzmożona przez papieża Piusa XII wraz z encykliką Fidei Donum, wydaną 50 lat temu. Niech nie brakuje naszego duchowego i materialnego wsparcia tych, którzy pracują na przyczółkach misji. Księży, zakonników, zakonnic i świeckich, których nierzadko spotykają w swej pracy poważne trudności, a czasem nawet prześladowania.
Religiom nie wolno siać nienawiści, mogą one natomiast i muszą szerzyć pokój. To przesłanie Benedykt XVI skierował do zwierzchników religijnych. Przybyli oni do Neapolu na zaproszenie wspólnoty świętego Idziego. Spotykając się z nimi w auli wielkiej miejscowego seminarium, papież podkreślił, że na różne dziedzictwa religijne ludzkości Kościół katolicki patrzy ze szczerym szacunkiem i serdeczną uwagą.
Benedykt XVI przypomniał międzyreligijne spotkania w Asyżu zorganizowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 i w 2002 roku. Z poszanowaniem różnic między religiami wszyscy jesteśmy wezwani do działania na rzecz pokoju oraz faktycznego sprzyjania pojednaniu między narodami. Na tym polega prawdziwy duch Asyżu, który opiera się wszelkim formom przemocy i nadużywania religii do jej usprawiedliwiania, powiedział papież.
Wobec świata naznaczonego konfliktami, gdzie nieraz usprawiedliwia się przemoc w imię Boga, ważne jest podkreślanie, że religiom nigdy nie wolno szerzyć nienawiści. Nigdy wzywając imienia Bożego nie można usprawiedliwiać zła i przemocy. Przeciwnie, religie mogą i muszą wnosić cenny wkład w budowę pokojowego społeczeństwa, głosząc ludzkim sercom pokój.
Benedykt XVI zapewnił, że Kościół katolicki będzie nadal szedł drogą dialogu, sprzyjając wzajemnemu zrozumieniu się różnych kultur i tradycji religijnych. Życzył, aby ten duch przeważał zwłaszcza tam, gdzie istnieją silne napięcia, gdzie brak wolności oraz poszanowania drugiego, a ludzie cierpią skutki niezrozumienia i braku tolerancji.
Po spotkaniu ze zwierzchnikami różnych religii papież zjadł z nimi oraz z biskupami regionu Kampanii obiad. Po południu w neapolitańskiej katedrze modlił się przed Najświętszym Sakramentem oraz przy relikwiach świętego Januarego. Wieczorem powrócił do Watykanu. Zdecydowali się opuścić ojczyznę, wyjeżdżając niejednokrotnie w dalekie kraje. Zamieszkali wśród ludzi o zupełnie obcym języku i kulturze. Aby głosić Chrystusa, porzucili wszystko, godząc się nieraz na niezrozumienie i samotność. Niedziela misyjna to czas duchowej i materialnej pamięci właśnie o nich. Jak się zostaje misjonarzem? Dlaczego decydują się na pracę w takich, a nie innych zakątkach świata? Z księdzem Januszem Kucickim, werbistą z Japonii, rozmawia ksiądz Bogdan Leśniak.
Chciałem wyjechać do Ameryki Południowej, szczególnie Boliwia, Paragwaj. Związane było to z moimi ówczesnymi fascynacjami, czyli kultura Inków, którą chciałem poznać, którą zgłębiałem, którą znałem, chciałem zobaczyć. Natomiast będąc w seminarium, zyskując szerszą świadomość i spotykając różnych misjonarzy, powoli zacząłem dojrzewać jako kandydat do bycia misjonarzem. W seminarium zrodziła się także fascynacja świętym Pawłem i listami pawłowymi i taka tęsknota do znalezienia się w sytuacji kościoła mniejszościowego, czyli praca z kościołami nieliczebnymi w krajach, gdzie kościół jest niewiele znaczącą grupą, mówiąc o liczebności. I tak w pewnym momencie pojawia się Japonia jako idealny kraj, który właśnie jest krajem ze śladową ilością chrześcijan, zaledwie 1% społeczeństwa japońskiego to chrześcijanie, z czego 0,5-60 to są katolicy, więc wydawało się to być idealnym dla mnie środowiskiem do pracy, takie jak sobie wyobrażałem. Nie w kościele już zorganizowanym, posiadającym swoją strukturę i hierarchię, ale w kościele, który właściwie ciągle się tworzy, ciągle jak gdyby próbuje znaleźć swoją drogę w społeczeństwie, które go otacza.
Czy mógłby ojciec opisać sytuację kościoła w Japonii?
Obecnie znajdujemy się na tak zwanym trzecim etapie działalności misyjnej kościoła. Pierwsza to była ewangelizacja od początku Franciszka Ksawerego aż do momentu zamknięcia się Japonii i wydalenia wszystkich misjonarzy. Drugi okres to był okres Meiji, czyli od otwarcia się Japonii na świat zewnętrzny pod koniec XIX wieku do II wojny światowej. I trzeci etap, właśnie ten, w którym my teraz posługujemy, to jest od momentu zakończenia II wojny światowej. Szczerze mówiąc, ewangelizacja Japonii, chociaż rozpoczęła się znacznie wcześniej, taka systematyczna ewangelizacja Japonii trwa zaledwie 100 lat, więc ciągle jesteśmy na etapie tak zwanej preewangelizacji, czyli przygotowania pod ewangelizację. Chrześcijaństwo z japońskiego punktu widzenia jest religią obcą. Japończyk nie czuje, że chrześcijaństwo jest czymś, co już należy do części świata, w którym żyje. Więc wiele wysiłków wkładamy w to, aby po prostu wejść w kulturę japońską, aby stać się częścią Japonii, częścią użyteczną, co jest niesamowicie ważne z japońskiego punktu patrzenia na świat, być potrzebnym dla tego społeczeństwa. Więc realizujemy wiele zadań i wrastamy w Japonii. Jednocześnie też uczymy się Japonii, bo to nie jest tak, że człowiek wyjeżdżając na misję jest już gotowy i w pełni przygotowany na to, żeby rozumieć, a przede wszystkim służyć tym ludziom, do których jest posłany.
Powiedział ojciec już, że katolików jest bardzo mało, a zatem jak wygląda dialog pomiędzy religiami, też dialog ekumeniczny?
Przede wszystkim Japonia to jest doskonałe miejsce do prowadzenia dialogu wewnątrzchrześcijańskiego. W ogóle unikamy używania terminologii katolik, protestant, kalwin. Używamy ogólnej nazwy kościoły chrześcijańskie. Przez ostatnie 2 lata pobytu w Japonii byłem w 60-tysięcznej miejscowości Udate, gdzie było 6 kościołów chrześcijańskich. Wszystkie te kościoły miały stosunkowo małą liczbę wierzących, 20, 30, 40 osób, 50 osób, to już był spory kościół. Chrześcijanie spotykali się razem 2 razy do roku na wspólnych modlitwach, na liturgii słowa. Natomiast księża, pastorzy spotykali się co miesiąc na wspólnym dialogu, rozmowie, wspólnych modlitwach, modlitwie brewiarzowej. Japonia jest doskonałym miejscem do prowadzenia dialogu wewnątrzchrześcijańskiego, ponieważ nie mamy zaszłości historycznych. Japonia jest od tego wolna. To stwarza naturalną okazję do tego, aby z sobą rozmawiać, aby nie patrzeć na siebie przez okulary przeszłości, czy doznanych krzywd, czy wyrządzonych krzywd. Jest współpraca między wyznaniami chrześcijańskimi. Także jeśli chodzi o dialog z innymi religiami, wiadomo, że w Japonii 2 religie podstawowe to jest szintoizm i buddyzm. Świat, w którym żyjemy, jest zdominowany przez te religie, przez sposób myślenia, uwarunkowany przez religię, czy to szinto, czy buddyzm, czy też filozofię konfucjańską. Więc musimy dialogować z nimi. Na naszym uniwersytecie na Anzan w Nagoya jest specjalny departament, który zajmuje się dialogiem z religiami niechrześcijańskimi. I takim dużym osiągnięciem jest nawiązanie dialogu z buddyzmem Zen. Dialog trwa już od lat kilkunastu. Polega na wzajemnym poznawaniu się. I myślę, że to jest ta podstawowa zasada dialogu. Poznajemy się i nie próbujemy się przekonywać. Przekonanie to jest ostatni etap właśnie dialogu. Właściwie cały dialog prowadzi, ale nie jest z góry założonym celem.
Pracuje już ojciec w Japonii od kilku lat. Co polski misjonarz może wnieść w życie tamtejszego kościoła?
Myślę, że polska pobożność, zaangażowanie na 100% w to, co się robi, poparcie świadectwem tego, o czym się mówi, jest czymś, co fascynuje Japończyków i co też w jakiś sposób jest im bliskie, ponieważ Japończyk, jeśli już coś robi, to robi to z pełnym zaangażowaniem. Jeśli nie jest przekonany do czegoś, w ogóle nie podejmuje się tej pracy. Następnym elementem, który może polski misjonarz wnieść do Japonii, jest wrażliwość na drugiego człowieka. Coś, co dla Japończyków jest troszeczkę obce. Nie można powiedzieć, że Japończycy są niewrażliwi, ale ta wrażliwość nie przekłada się dokładnie na określoną postawę. My jesteśmy nauczeni, że jeśli widzimy kogoś głodnego czy kogoś w potrzebie, winniśmy go nakarmić i mu pomóc. I tak też zachowujemy się, co wywołuje u Japończyków może najpierw zdumienie, a potem także i podziw. I to jest coś, co wnosimy do tej kultury, która jest kulturą, tak zwaną kulturą untouch, czyli gdzie nie wolno się dotykać, wchodzi w bezpośrednie relacje zbyt pochopnie, zbyt szybko, a co sprawia, że czasami po prostu mijamy człowieka, który naprawdę potrzebuje naszej pomocy.
A czego może się nauczyć polski misjonarz od tamtejszej ludności?
Myślę, że jest bardzo dużo rzeczy, których możemy nauczyć się od Japończyków. Przede wszystkim współżycie w grupie. W naszej świadomości dominuje pewnego rodzaju indywidualizm, czyli ja muszę sobie poradzić gdzieś. Wszystko jest jakoś tak ustawione pode mnie, pod moją osobę, to ja jestem jak gdyby w centrum tego wszystkiego. W japońskim społeczeństwie człowiek jest częścią grupy. Człowiek gdzieś zawsze należy. Człowiek musi pamiętać o tym, że ważniejsze od jego imienia, nazwiska jest to, że jest reprezentantem pewnej grupy. Wszystko, co robi, co myśli, co osiąga lub co przegrywa, świadczy nie tyle o nim, co o grupie, do której należy. Więc dbałość o to, do jakiej grupy się należy. Bycie z tą grupą, przebywanie z ludźmi. To są te elementy, które osobiście mi bardzo dużo pomogły zrozumieć i dały szansę nauczyć się czegoś zupełnie nowego, czegoś, czego nie wyniosłem ze społeczeństwa polskiego, z polskiej mentalności.
Jak wygląda codzienna praca misjonarza, księdza w społeczności japońskiej?
Wspólnoty parafialne w Japonii nie są liczne. Najliczniejsza wspólnota, jaką werbiści prowadzą, to jest w Tokio, liczy 5 tysięcy osób. Pozostałe wspólnoty znacznie mniejsze, 1000 osób w Nagoya, 1000 osób w Nagasaki, aż do wspólnot zupełnie malutkich. Ostatnia wspólnota, z którą pracowałem, liczyła 30 osób. wydawałoby się, że nie ma więc dużo pracy, natomiast nie do końca jest to prawdą, ponieważ, jak wcześniej już wspomniałem, jeśli Japończyk zdecyduje się zostać chrześcijaninem, to jest już nim na 100%, jest bardzo aktywnym, jest przede wszystkim ciekawym. I w takiej parafii 30-osobowej przez 4 dni w tygodniu mieliśmy spotkania. Był krąg biblijny, była katecheza, informacje, bo trudno nazwać to wykładami, o prawie kanonicznym, o pewnych zasadach, w jakim kieruje się Kościół. Była grupa Różańca Świętego, Legiony Maryi, z którymi trzeba było pracować w ciągu tygodnia. Natomiast już w samą niedzielę po mszy świętej nikt nie idzie do domu. Ludzie zostają, pije się herbatę, rozmawia się, przebywa się 2-3 godziny razem, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z minionego tygodnia, albo organizując coś, co ma nastąpić w następnym tygodniu, rozmawiając o tym, co się w kościele wydarzy. Więc pracy jest dużo. Od księdza żąda się przede wszystkim, aby miał czas, aby był dla człowieka, aby był dla parafianina. Nie musi mówić, nie musi robić, ale musi być w grupie. Rzeczywiście ma się wrażenie, że jest głową tej wspólnoty. Wspólnota sama z siebie potrafi żyć, potrafi zrealizować wiele rzeczy, ale sama obecność prezbitera jest bardzo ważna dla Japończyków, więc bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby być z nimi. Po każdej mszy świętej ksiądz musi wyjść przed drzwi i przywitać się z każdym, kto wychodzi z kościoła, zamienić kilka słów, porozmawiać, być po prostu obecnym. Nie można po prostu wyjść i wrócić na plebanię.
A jak wygląda obecnie sytuacja powołań i czy nadal Japonia potrzebuje nowych misjonarzy?
W Japonii nastąpił znaczny spadek powołań. Związane jest to z rozwojem cywilizacyjnym, co wiąże się z rodzinami, które nie decydują się na większą ilość dzieci. Nie ma już rodzin 7-8 osobowych, co sprawia, że trudniej jest o powołania. Poza tym problemem chrześcijaństwa w Japonii jest to, że mamy mało chrześcijańskich rodzin, pełnych rodzin chrześcijańskich, gdzie ojciec, matka są chrześcijaninami. W większości jeden członek rodziny jest chrześcijaninem. Więc to stwarza już określony problem wychowania dzieci w religii chrześcijańskiej. Głównym zadaniem, do którego zmierzamy, jest wzrost rodzin chrześcijańskich. To jest to główne wyzwanie, jakie mamy, aby były pełne rodziny chrześcijańskie. Wtedy dzieci są wychowywane w wierze chrześcijańskiej i to rokuje nadzieję na powołania. Dlatego też obecność misjonarzy przejeżdżających za granicę jest ciągle nieodzowna, ciągle potrzebna.
Bez wątpienia jednym z takich pionierów misyjnych, takim znanym misjonarzem polskim w Japonii był ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Jak wygląda obecność polskich misjonarzy w Japonii?
Najbardziej rozpoznawalnymi misjonarzami w Japonii są franciszkanie poprzez swoją postawę względem społeczeństwa w tym najtrudniejszym dla japońskiego społeczeństwa okresie, czyli okresie wojny, II wojny światowej, a właściwie jej schyłku. Najbardziej znanym misjonarzem, chyba w ogóle zagranicznym misjonarzem w Japonii jest brat Zenon, franciszkanin, który będąc w Nagasaki po II wojnie światowej zasłynął tym, że opiekował się ludźmi, opiekował się dziećmi, sierotami, był z tymi ludźmi, żył tak jak oni, cierpiał i niósł im pomoc, przede wszystkim tą duchową, pociechę, nadzieję. Co zostało przez społeczeństwo japońskie docenione, otrzymał order z rąk samego cesarza, pisze się o nim książki, powstają filmy, jest bohaterem komiksów uwielbianych przez japońską młodzież, jest osobą rozpoznawalną. W ogóle dzieło franciszkańskie w Nagasaki rozwija się i jest czymś sztandarowym, czym chrześcijanie w Nagasaki mogą się szczycić.
Ja dziękuję ojcu serdecznie za rozmowę, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Janusz Kucicki, werbista, misjonarz z Japonii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową, którą zrealizował ksiądz Bogdan Lesiak, kończymy już niedzielny magazyn. Dziękujemy państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.